Rozdział 8. Siła. Pani prezydentowo, w latach 1997-2000 trwa pani świetna passa w prasie zagranicznej. Trafiłam na wiele tytułów, które opisywały panią jako najelegantszą pierwszą damę starego kontynentu. Miała pani żywiołowy odbiór w mediach litewskich, ukraińskich, ale i francuskich. Retoryka była raczej powtarzalna. Przybyła ze wschodu, jednak w niczym nie ustępuje damom z zachodu. No i co pani na to? Chyba dzisiaj brzmi to trochę dziwnie. Powiedziałabym nawet, że protekcjonalnie. Mieliśmy wrażenie, że jesteśmy w centrum Europy, a wschód jest o wiele dalej na wschód od naszej granicy z Białorusią czy Ukrainą. Ale bardzo często już od 1996 roku nazywano mnie też Hillary Clinton Wschodu. Podobnie jak ona byłam energiczną prawniczką, miałam jedno dziecko, działałam na rzecz praw kobiet. Opowiadała już pani, jak doszła do wniosku, że ubiór jest jednak bardzo istotny, bo przyciąga uwagę. No tak, na początku myślałam, nieważne jak wyglądam, chcę mówić o tym, co jest dla mnie istotne. Ale dotarło do mnie, że niemal wszyscy po każdej wizycie mówią: pani prezydentowa Francji wyglądała tak, pani prezydentowa Litwy tak, a pani prezydentowa Kwaśniewska tak. Nie wygram z tym. Co zatem? Coraz bardziej oczywiste było, że przed każdą z wizyt muszę skompletować sobie garderobę, stworzyć określone sety. Jeśli wizyta wymagała nakrycia głowy, zaczynałam od niego. Pierwszy granatowy toczek kupiłam w Brukseli. Poprosiłam jedną ze znajomych, żeby zaprowadziła mnie do dobrego sklepu. A potem w Polsce uszyłam sobie kilka na wzór w kolorze kości słoniowej, szarym, bladoróżowym, bo miał bardzo dobry kształt i nie rujnował mojej fryzury. To było ogromnie ważne, bo w czasie wyjazdów byłam zdana na siebie. Musiałam sama poprawić make-up czy zreanimować włosy przed wieczorną kolacją. Dodatki były kluczowe. Dowiadywałam się, kto robi dobre kapelusze i zamawiałam je nie tylko w Warszawie, lecz także w Lublinie i w Krakowie. W Londynie zawsze starałam się zajrzeć do Harrodsa, żeby kupić torebkę czy rękawiczki w określonym kolorze. W Rzymie, pamiętam, koło schodów hiszpańskich był sklep, w którym zaopatrywałam się w świetne buty. Na dodatek w dobrej cenie. Rękawiczki też. Miałam je w wielu kolorach, dopasowane do kostiumów. Nie było rady, musiałam myśleć przyszłościowo. Kupowałam więc czułenka w kolorze cyklamenu, choć nie miałam cyklamenowej sukni, ale kiedyś taka może się pojawić, myślałam. Wtedy te piękne pantofle będą jak znalazł. Tytuł najelegantszej damy starego kontynentu wymaga, jak widać, sporo planowania i przewidywania przyszłości. To się może wydawać błahe, ale przy takiej liczbie spotkań naprawdę trudno spamiętać, co się już miało na sobie. Kiedy jechaliśmy z oficjalną wizytą na przykład na Litwę, prosiłam pana Damazego, panią Kasię czy panią Elizę, naszych fotografów prezydenckich. Zobaczmy, jak byłam ubrana podczas wizyty Waldasa Adamkusa w Polsce, żeby stroje się nie powtarzały. To zabierało mnóstwo czasu. Aż do momentu, kiedy w 2000 roku szefową mojego biura została pani Aleksandra Jacobi, dyrektorka zespołu protokolarnego w kancelarii prezydenta. Była moim aniołem. Dzięki pani Aleksandrze zaczęło się zupełnie inne życie i inna praca. Ktoś wreszcie panią odciążył z konieczności pamiętania o wszystkim. Tak, pani dyrektor trzymała rękę na pulsie. Była dla mnie wielką pomocą. To właśnie pani Ola wpadła kiedyś do sali rokoko i mówi: pani prezydentowo, dzwoniły do nas dziewczyny z Litwy. Została pani najlepiej ubraną pierwszą damą. Wyróżniona była też pani Alma Adamkiene, żona Waldasa Adamkusa. Także dwie małżonki prezydentów ze wschodu zostały tak wysoko ocenione. Jakie jeszcze publikacje w prasie zagranicznej sprawiły pani radość? Pamiętam, że chyba najwięcej entuzjastycznych artykułów na temat mojego stylu i sposobu ubierania się publikowała prasa fińska. Poznałam tam świetną dziennikarkę, Raile Kinnunen, która zresztą przyjechała do mnie do fundacji parę lat temu. Mówi, Jolanta, co masz teraz w planach? Nie tylko pamiętała, czym się zajmowałam przez 10 lat prezydentury, ale i na bieżąco śledziła późniejsze projekty fundacji. Wiele razy mówiła, stworzyłaś role model pierwszej damy. W Ukrainie nakręcono o mnie godzinny dokument telewizyjny. Na moje 50. urodziny otrzymałam z Ukrainy przepiękną, wzruszającą piosenkę. Wizerunkowe sukcesy są oczywiście bardzo miłe, ale w tym czasie została pani wyróżniona także w inny sposób. W 1998 roku Kofi Annan, sekretarz generalny ONZ, zaprosił panią do udziału w pracach Komitetu Mędrców. Kiedy ta informacja do mnie dotarła, powiedziałam tylko: wow, niemożliwe. Nazwa pięknie brzmiała, Comité des Sages. A w tymże komitecie mędrców same wielkie nazwiska i tytuły. Między innymi królowa Szwecji, królowa Belgii, były prezydent Boliwii, były premier Tajlandii. Byłam jedyną osobą z tej właśnie Europy Wschodniej. Komitet działał na rzecz zapobiegania narkomanii i zmniejszenia popytu na narkotyki. Czyli gigantycznych problemów tamtych czasów. Tak, bo polityka antynarkotykowa była w powijakach. Na szczeblu Organizacji Narodów Zjednoczonych zastanawiano się nad sytuacją. No dobra, mamy ileś miejsc na świecie, w których uprawa konopi czy innych roślin zawierających substancje psychoaktywne jest faktem. Co można zaproponować w zamian, żeby rolnicy, którzy na przykład w Tajlandii mają gigantyczne uprawy, w ogóle byli zainteresowani? Bo oni, sprzedając tony marihuany, dostawali za to grosze i ledwo wiązali koniec z końcem. To nie był potężny, miliardowy narkobiznes znany z Kolumbii, produkującej rekordowe ilości kokainy. Pieniądze z marihuany pojawiały się dopiero tam, gdzie sprzedawano susz. Pamiętam jedno z naszych spotkań, na którym wyłonił się pomysł, żeby w miejsce upraw marihuany założyć plantację truskawek. ONZ proponowała, że będzie dostarczać sadzonki. Strawberry fields forever, nuciliśmy sobie nawet, może z nadzieją na nowy początek. Gdzie się państwo spotykali? W wielu miejscach. Pamiętam obrady na Sycylii w 2000 roku, gdzie widywaliśmy się z Kofi Annanem, jego żoną Nane, we czwórkę z Olkiem. 4 lata wcześniej mój mąż zgłosił projekt konwencji przeciwko transgranicznej przestępczości zorganizowanej. A w tymże 2000 roku na konferencji politycznej wysokiego szczebla w Palermo, poświęconej podpisaniu tej konwencji, był jedynym mówcą spoza kierownictwa ONZ oraz władz włoskich. A do Włoch lecieliśmy samolotem razem z panem Lechem Kaczyńskim, który był wtedy ministrem sprawiedliwości i w imieniu Polski złożył podpis pod konwencją. Sprawa polityki antynarkotykowej znalazła w naszym domu swój przewrotny finał. W tej chwili mój mąż jest przewodniczącym Komisji do Spraw Polityki Narkotykowej Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej, zajmującej się zmianą polityki narkotykowej tak, by była oparta na dowodach naukowych i uwzględniała prawa człowieka. Mąż mówi czasami, ty powinnaś wziąć tę pracę. To jest coś, w czym byłaś już wiele lat temu. A w 2000 roku pan prezydent podpisał ustawę kryminalizującą posiadanie nawet niewielkiej ilości narkotyków, co zamiast w handlarzy uderzyło głównie w młodych ludzi, na przykład wracających z imprezy z jakimiś śladowymi ilościami marihuany. Tak, i przyznał, że to był błąd. Dzisiaj stoi na stanowisku, że konieczna jest legalizacja, zwłaszcza że naukowo potwierdzono skuteczność wielu substancji psychoaktywnych w leczeniu nowotworów czy zaburzeń psychicznych. Długo to trwało, ale mam nadzieję, że wkrótce nasze ustawodawstwo będzie podobne do tego, które obowiązuje w bardzo wielu krajach Europy i świata. W 1998 roku została pani wyróżniona przez czytelniczki twojego stylu Złotym Wawrzynem jako kobieta roku. Oczywiście za dystans do polityki, elegancję, życzliwość i uśmiech, ale przede wszystkim za osiągnięcia porozumienia bez barier. To była ważna nagroda. Bo czy nie było tak, że tak zwana prasa kolorowa chętniej skupiała się na państwa prywatnym, na poły bajkowym życiu w pałacu? A pani działalność fundacyjna do pewnego momentu pozostawała w cieniu? Nie było tak źle. Nie chowałam się przed prasą, wręcz przeciwnie. Cokolwiek robiłam, działo się to zawsze przy bardzo szeroko otwartych drzwiach. No tak, w tamtych czasach nie dało się nieść w świat informacji o czymkolwiek, jeśli się z mediami dobrze nie żyło. Otóż to. I mnóstwo tytułów przychodziło na moje spotkania, bez względu na to, czego one dotyczyły. A dotyczyły także tematów trudnych, na przykład przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i w rodzinie. A no właśnie, nawet zwróciłam uwagę na to wystąpienie. Apelowała pani w 1997 roku: trzeba o tym problemie głośno mówić, aby znaleźć skuteczne rozwiązanie. Obraz rodziny wymaga wyraźnej korekty. Odważnie! Warto pamiętać, że, dowiedziałam się tego z tekstu pani wystąpienia, 80% polskich rodzin uznawało wtedy kary fizyczne jako środek wychowawczy, a co piąta kobieta doświadczała agresji w domu. Straszne. To był ogromny problem. Ale skoro rozmawiamy o domowej przemocy, przypomniała mi się poruszająca wizyta w zakładzie karnym w Krzywańcu, gdzie przy więzieniu znajduje się dom matki i dziecka. Jeden z dwóch w Polsce. Odwiedziłam go w czerwcu 2000 roku. Rozmawiałam z kobietami skazanymi z artykułu 148 kodeksu karnego. Odbywały bardzo wysokie wyroki za zabójstwo mężów czy partnerów. Większość z nich była wcześniej ofiarami znęcania się. Zabiła swoich wieloletnich oprawców, którzy znęcali się także nad dziećmi. W Krzywańcu spotkałam się z matkami i ich dziećmi. Mogą mieszkać razem. Pamiętam, że w tamtym czasie rozmawiałam z ekspertkami i ekspertami, którzy zwracali uwagę na wysokość wyroków i surowe spojrzenie sędziów na kobiety popełniające przestępstwa. Surowsze niż na mężczyzn. A co do Krzywańca? Fotograf mógł nam towarzyszyć tylko do więziennej bramy. Może dlatego niemal nie ma informacji i zdjęć z tego spotkania. Ale zaczęłyśmy od mediów. Organizowaliśmy naprawdę bardzo dużo ważnych spotkań. Podczas Światowego Dnia AIDS co roku w Mariotcie odbywały się konferencje Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie. Brałam w nich udział obok księdza Arka Nowaka czy profesora Zbigniewa Izdebskiego. Ukazywało się potem mnóstwo publikacji i zdjęć z tych wydarzeń. I nie ulega wątpliwości, że kolorowa prasa, prasa dla kobiet, podchwyciła i zrozumiała, co robię i w jaki sposób chcę to przekazać. Gazeta Wyborcza na przykład okazywała dużą powściągliwość. Nie lubiano mnie w tym dzienniku. Podczas pierwszego kongresu kobiet bardzo otwarcie powiedział to jeden z jego redaktorów, Piotr Pacewicz, sprawiając mi tym wielką przykrość. Faktycznie, przeglądając archiwum Wyborczej, łatwo było zauważyć ten co najmniej spory dystans. Sekowano mnie. Uważano, że moja działalność to poza. Wyfiokowana Kwaśniewska sili się na dobroczynność. Chyba mniej więcej tak to sobie wyobrażano. W każdym razie chciałam przekuć moją rosnącą popularność w możliwość głośnego mówienia o problemach, które dla mnie były bardzo ważne. I świetnie, że właśnie prasa, która docierała do szerokiej grupy odbiorczyń i odbiorców, to zauważała. Jakie jeszcze były te ważne problemy? Na przykład samo badanie piersi, które było wtedy bardzo mało popularne. Organizowaliśmy z Koalicją do Walki z Rakiem Piersi i Stowarzyszeniem Różowej Wstążki, którego byłam honorową członkinią, wielkie marsze życia i nadziei, podczas których tysiące osób szło razem ze mną od ronda ONZ przez Nowy Świat, krakowskie przedmieście, po Zamek Królewski. Przyjeżdżało mnóstwo kobiet, które chciały być częścią tego wydarzenia. Ale dla mnie najważniejsze były wieloletnie programy. a nie jednorazowe akcje. Finansowaliśmy jako fundacja mammobusy, które dojeżdżały do małych miejscowości na całej ścianie wschodniej. Zdarzało się, że mieliśmy zaprzyjaźnionych księży, których prosiłam, aby zechcieli powiedzieć z ambony: drogie panie, po mszy idźcie i zróbcie sobie badania mammograficzne. Pod kościołem stoi autobus. I co? Mówili? Tak, bardzo często. Miałam szansę poznać naprawdę światłych księży, którzy potrafili poruszać bardzo trudne tematy, zwykle zamiatane przez kościół pod dywan. Wracając do mediów. A no właśnie, nasza współpraca wyglądała pod koniec lat 90. bardzo dobrze. Otwartości, a w konsekwencji artykułów, było bardzo dużo. Z wielką przyjemnością zapraszałam media na nasze fundacyjne wydarzenia czy wyjazdy dzieci, ale to nie było tak, że my opłacaliśmy podróże. To redakcje z własnego budżetu płaciły za wyjazdy dziennikarzy. Kiedy publikowaliśmy w 2001 roku książkę Co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien, ściągnęłam do Empiku przy Nowym Świecie najbardziej znanych wtedy w Polsce mężczyzn. Aktorów, piosenkarzy, artystów. Dzisiaj patrzę na te zdjęcia i myślę: o rany, kogo tam nie było? Oczywiście, że dziennikarze byli bardzo zainteresowani wydarzeniem. Jest Pazura, jest Lubaszenko, jest Seweryn, jest Krzysio Kolberger, który zresztą we wszystkich naszych akcjach brał udział. Jest Andrzej Pongowski, który był w naszej Radzie Fundacji. Trzeba tam pójść. Okej, oni też promują te publikacje. Może warto ją przeczytać. Ta książeczka była wielkim sukcesem. Pamiętam liczne programy telewizyjne, w których o niej mówiono, choć rozmawianie o badaniach profilaktycznych mężczyzn niosło wtedy pewien posmak sensacji. W telewizji w pierwszym i drugim programie TVP wypowiadali się panowie, którzy brali udział w projekcie. Kiedy powstawała ta książka, zastanawiałam się, co powinno się w niej znaleźć, żeby przekaz dotarł do mężczyzn. W końcu ukułam hasło. Sprawdź, co masz pod maską. Pomyślałam, że skoro dla większości mężczyzn samochody to najważniejsze cacka, panom trzeba powiedzieć, że ich zdrowie jest jak samochód. Raz w roku konieczny jest pełen przegląd. Silnik to wasze serce, opony to wasze nogi i tak dalej. Następnego dnia, jak tylko zrobisz przegląd ukochanego autka, sprawdź, co ty masz pod maską. Wykonaj badania. Nie po to, żeby się wystraszyć, tylko żeby potwierdzić, że jesteś zdrowy. Nie były to czasy, w których przesadnie myślało się o profilaktyce. Dotyczyło to też raka piersi. Zbyt wiele kobiet umierało, bo za późno trafiały do lekarza. Pan profesor Cezary Szczylik, który od początku był w Radzie Fundacji, mówił często: przychodzą do mnie kobiety w czwartym stadium raka piersi. Gdyby one wcześniej się zgłosiły, miałyby szansę. I to było nasze kluczowe przesłanie. Najważniejsza jest profilaktyka. Powtarzałam to setki, jeśli nie tysiące razy przez 10 lat. Ważniejsze jest to, żeby jedną złotówkę wydać na profilaktykę lub wczesne leczenie, bo potem, kiedy choroba się rozwija, leczenie kosztuje państwa miliony złotych rocznie, a ludzie umierają przedwcześnie. No tak, ale profilaktyka to nie tylko kwestia świadomości. Konieczne jest też zaufanie do lekarzy, do służby zdrowia w ogóle. Dlatego przez lata tworzyliśmy z twoim stylem i jego świetną redaktorką naczelną Krystyną Kaszubą akcję Lekarz przyjacielem kobiety. Prosiliśmy wtedy panie, które odbywały wizyty, aby zgłaszały przyjaznych, cierpliwych lekarzy, którzy zalecali badania profilaktyczne i uczyli samobadania piersi. To byli nie tylko ginekolodzy, także lekarze innych specjalizacji lub pierwszego kontaktu. Raz w roku robiliśmy spotkanie z wytypowanymi przez kobiety z całej Polski specjalistami. Wręczałam dyplomy. Nagrodziliśmy setki lekarzy i do teraz zdarza się, że jestem w jakimś gabinecie, patrzę, wisi dyplom, a lekarz mówi do mnie: pani prezydentowo, 25 lat temu dostałem od pani to wyróżnienie. Jestem szczęśliwa, że te dyplomy wciąż są w wielu miejscach w Polsce. To miało znaczenie. Z drugiej strony takie wyróżnienia dla lekarzy pokazują, z jakim dyskomfortem na ogół musiały wiązać się wizyty w gabinetach. Z niepewnością, wstydem, lękiem, nie mówiąc już o sytuacji, w której diagnoza okazywała się niepomyślna. Mieliśmy tego świadomość. Podczas moich wizyt na całym świecie zależało mi na tym, aby odwiedzać nie tylko kliniki onkologii dziecięcej, ale też miejsca, gdzie prowadzono badania dotyczące raka piersi. Dowiadywałam się o nowych lekach i sposobach leczenia chorób nowotworowych, a także o tym, jak ważne jest podejście do pacjenta i jego bliskich oraz jak istotne są metody objaśniania choroby i przechodzenia przez nią. To było dla nas kluczowe, żeby kobiety mogły leczyć się w godnych warunkach. Całej fundacji zależało, żeby lekarze, pielęgniarki i personel pomocniczy umieli rozmawiać z pacjentkami. Bo traktowanie ich jak trędowatych, jak wybrakowanych, bo z odjętą piersią zdarzało się niestety w różnych sytuacjach. Bardzo często mężczyźni opuszczali kobiety po operacji, bo mówiąc bardzo dosadnie, cycków już nie było. Straszne. Po prostu straszne. I o tym chcieliśmy mówić otwarcie. Co naprawdę łatwe nie było, biorąc pod uwagę społeczne nastawienie. Więcej, było bardzo trudne. Namawiałam wiele znanych kobiet, żeby zechciały opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Nasza ukochana Irena Santor, która zachorowała w 2000 roku, zgodziła się i otworzyła na szczerą rozmowę. Było ciężko, ale teraz jest w porządku. Był rak, nie ma raka. To nie jest żadna choroba zakaźna. Spójrzcie na mnie. Jestem wyleczona. Bierzcie ze mnie przykład. Że można to przetrwać i żyć dalej. Wtedy najważniejsze było, żeby zacząć w ten sposób mówić. Bardzo ważną postacią podczas pierwszych marszów życia i nadziei była dla mnie pani Maria Grocholska, która szła ze mną pod rękę. Przez lata mieszkała w Stanach Zjednoczonych i miała obustronną mastektomię piersi. Z reguły usuwało się tam obie piersi i czyściło węzły chłonne, mimo że zaatakowana rakiem była tylko jedna. Bo gdyby miał być przerzut, nie ma co czekać. Potem zwykle bardzo szybko wykonywano rekonstrukcję obydwu piersi. Tak właśnie zrobiła Angelina Jolie. I stała się dla kobiet na całym świecie najlepszym przykładem. Wiedziała doskonale, że pochodzi z rodziny bardzo mocno obciążonej ryzykiem zachorowania na raka. Wykonała badania, które wykazały u niej mutację genu BRCA1, który wiąże się z bardzo wysokim prawdopodobieństwem choroby. W związku z tym, mając tylko 37 lat, zrobiła prewencyjną obustronną mastektomię połączoną z natychmiastową rekonstrukcją piersi. Ale to wydarzyło się w 2013 roku. A pod koniec lat 90. bardzo rzadko mówiło się, jakie są możliwości. Więc tym bardziej tego typu propagatorskie działania były istotne. Dopiero z czasem jako fundacja wystąpiliśmy o grant, dzięki któremu pozyskaliśmy pieniądze na rekonstrukcję piersi dla kobiet i mogliśmy je refundować. A co oprócz zmiany języka, retoryki, miało znaczenie? Od początku jedną z naszych bardzo ważnych inicjatyw było dążenie do tego, żeby mammografy były jak najlepsze i rzeczywiście precyzyjnie pokazywały zmiany chorobowe. W 1996, a nawet w 1997 roku w wielu gabinetach prywatnych znajdowały się jeszcze tak zwane tury, NR-owskie mammografy, które robiły kiepskiej jakości zdjęcia. W Centrum Onkologii, wiadomo, był sprzęt najnowszej generacji. Lekarze do swoich gabinetów też zaczęli go kupować. Taka mammografia kosztowała ogromne pieniądze. Tylko wcale nie było pewności, czy da wiarygodny rezultat. Marna jakość kliszy, marne zdjęcie i marny odczytujący. Przepis na czyste nieszczęście. Zdarzało się, że lekarz stwierdził, tu jest guz, usuwamy. A tak naprawdę guza nie było. I amputowano kobiecie zdrową pierś. Ale też w drugą stronę. Nie zauważano zmiany, która powinna być wycięta. Chyba już czas przejść do wielkiego wydarzenia, czyli konferencji o uśmiech dziecka w nowym tysiącleciu z września 1999 roku. Oglądałam film dokumentujący te dwa dni, w którym zobaczyłam panią jako bardzo przejętą, ale też bardzo sprawną organizatorkę. Pomyślałam jednak, co za operacja logistyczna, sprowadzić cztery królowe, 12 pań prezydentowych i dyrektorkę generalną UNICEF-u w jedno miejsce do Warszawy. Jak do tego doszło? Była jeszcze z nami znana w tym czasie grecka piosenkarka Nana Mouskouri, ambasadorka dobrej woli UNICEF. A ta historia zaczyna się dwa lata wcześniej, we wrześniu 1997 roku. Jestem na pogrzebie matki Teresy. A, więc w Kalkucie. Mój mąż nie mógł lecieć, więc znalazłam się tam jako jego przedstawicielka. Los chciał, że poznałam królową Hiszpanii Zofię, jedną z najważniejszych dla mnie do dzisiaj postaci. Przesympatyczna osoba. Przez 4 godziny pogrzebu siedziałam obok niej na kanapie, a ona dopytywała, kim pani jest, skąd pani jest, co pani robiła, czym się teraz pani zajmuje. Z królową Zofią spotkały się panie także rok później na Majorce, gdzie na dziedzińcu klasztoru w Waldemosie przywracałyście pamięć o pobycie Chopina w tym miejscu. Tak, poprosiłam królową Zofię o wzięcie udziału w odsłonięciu jego popiersia. To było we wrześniu, zwiedzałyśmy też wspólnie dawny klasztor Kartuzów. Ponieważ Chopin i George Sand mieszkali w Waldemosie przez kilka miesięcy, można zobaczyć tam kolekcję ich przedmiotów osobistych, rękopisów i partytur kompozytora. Pamiętam dobrze ten wrzesień, bo to czas słynnego przesłuchania Clintona. Królowa przyszła do mnie do hotelu w drodze do klasztoru i mówi: Jolanta, włączaj telewizor, Clintona przesłuchują. Tymczasem odbiegłyśmy od konferencji o uśmiech dziecka w nowym tysiącleciu. Właśnie nie, bo to królowa Zofia pomogła mi zrealizować ten plan. Ale najpierw był pomysł, który wziął się z prostego faktu. W 1999 roku mijało 10 lat od przyjęcia przez ONZ konwencji o prawach dziecka. Sprawdziłam, że ona do końca była pilotowana przez pana profesora Adama Łopatkę, świetnego prawnika z Poznania, jej współautora. Mamy zatem jednego Polaka, którego nazwisko łączy się z tym ważnym wydarzeniem. Z kolei pomysłodawcą i współzałożycielem UNICEF-u był Ludwik Reichmann, lekarz, bakteriolog i pierwszy dyrektor obecnego Państwowego Zakładu Higieny, czyli Polak drugi. Dwóch zaangażowanych w pomaganie dzieciom. W związku z tym napisałam do Carol Bellamy, która była szefową Światowego UNICEF-u, że mam propozycję, aby obchody związane z 10. rocznicą uchwalenia konwencji odbyły się w Warszawie. Obiecałam, że postaram się zaprosić wspaniałych gości, ale bardzo chciałabym, ze względu na ten wyjątkowy, mocny polski udział w działaniach na rzecz dzieci, żebyśmy zorganizowali to wydarzenie w stolicy. Nie miałam bladego pojęcia, czy mi się to w ogóle uda. Wcześniej spotkałam się z Karol tylko raz. Mimo to odpisała: bardzo proszę, dlaczego nie? Jolanta, działaj i dawaj znać. No to warto było spróbować. Co było dalej? Z panią Olą Jakobi napisałyśmy do królowej Zofii list. W skrócie: mam bardzo dobry pomysł, ale potrzebuję pomocy. Czy królowa zechciałaby odezwać się do swoich koleżanek królowych i szepnąć im, że robimy taką wspaniałą konferencję? I czy one zechciałyby wziąć w niej udział? Siedzimy, jak zawsze, w siedzibie Fundacji Porozumienie bez Barier. Jolanta Kwaśniewska wstaje z fotela, podchodzi do witryny i sięga po oprawione w ramkę zdjęcie. Proszę popatrzeć. Tu jest Carol Bellamy, a tutaj pierwsze damy i królowe. Paola z Belgii, Zofia z Hiszpanii, Sylwia ze Szwecji i Rania z Jordanii, której nie znałam w ogóle. Zjawiły się w Warszawie właśnie dzięki królowej Zofii, która powiedziała: drogie panie, no musimy pomóc. Pewnie mniej więcej tak. Do Warszawy przyjechała też pani Susan Mubarak, która stworzyła później fantastyczną fundację Women's International Peace Movement. Nie ulega wątpliwości, że jej mąż, prezydent Egiptu, przez 30 lat był autokratą. Popełnił wiele zbrodni. ale jej działalność na rzecz kobiet i zrównania ich praw była imponująca. A na tym zdjęciu wszystkie panie prezydentowe, łącznie z małżonką prezydenta Mali, Adamba Konare. A najzabawniejsze było to, że jej mąż, prezydent Alpha Omar Konare, był studentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zrobił tam nawet doktorat z archeologii. W związku z tym mówił po polsku. Działo się, ale pewnie wiele ze swoich gościń wcześniej pani spotkała. Oczywiście przyjechały też panie, które miałam już przyjemność poznać w czasie oficjalnych wizyt, więc mogłam się też do nich zwrócić z prośbą o udział w konferencji. Szczerze powiedziawszy, kiedy teraz myślę o tym wydarzeniu, nie mam wątpliwości, że był to niezwykły, wręcz nierealny moment. Wszystko zaczęło się od mojego marzenia. Z panią Olą Jacobi udało nam się zebrać grupę osób, które nam pomogły w organizacji. Między innymi znalazł się w niej pan minister Andrzej Majkowski i jego zespół, który, jak wspomniałam, odpowiadał za sprawy zagraniczne w kancelarii prezydenta. Z tego marzenia zrobiła się gigantyczna impreza. Same przyloty i wyloty pań prezydentowych i królowych były wielką operacją. Nigdy podobnego wydarzenia w Polsce nie było. Do tego pierwsze damy królowe miały swoje wystąpienie poświęcone prawom i możliwościom edukacyjnym dzieci w różnych częściach świata, a także problemom, zagrożeniom, niedostatkom miłości czy nierównym szansom dziewczynek i chłopców. Poza celami milenijnymi wskazanymi przez ONZ, o których chcieliśmy mówić, każda z pierwszych dam pytała, jaki problem powinna poruszyć w swoim przemówieniu. Królowe były jeszcze bardziej przejęte i zastanawiały się, na co przede wszystkim zwrócić uwagę. Kiedy sprawa zaczęła nabierać rumieńców, doszłam do wniosku, że zrobimy tę konferencję w Sheratonie, w którym była świetna duża sala. Wszystkie gościnie będą mogły tam mieszkać, co znacząco ułatwi logistykę. Nie sparaliżujemy całego miasta. Akredytowało się u nas około 100 różnych agencji prasowych i fotograficznych. Wszystko rozrastało się w tak astronomicznym tempie, że przez kilka tygodni przed konferencją nie mogłam spać. Leżałam w łóżku, gapiłam się w sufit i myślałam sobie, no fajnie, mamy tyle potwierdzeń, wszystkie panie zgodziły się przyjechać, a co jeśli ktoś zachoruje, ktoś inny się wystraszy, coś się zdarzy? Wszyscy przylecieli? Tak. Ku naszemu największemu zdziwieniu nikogo nie zabrakło. A konferencja świetnie się udała. Tyle mądrych głosów. Ale nie tylko ja byłam cała w nerwach. Najbardziej przejmowały się królowe, które sobie podawały opakowanie jakichś ziołowych tabletek na uspokojenie, żeby przetrwać. To było tak zabawne, biorąc pod uwagę ich doświadczenie. Do dzisiaj serdecznie mnie to rozwesela. Mówiłam im, wszystko będzie dobrze, jesteście wspaniałe. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Miałyśmy w Sheratonie salonik, w którym się spotykałyśmy, a wieczorem po pierwszym dniu mój dobry mąż wydał obiad dla wszystkich pań w Pałacu Prezydenckim. Krótko mówiąc, wielki sukces i wielka reklama dla Polski. Tak, konferencja odbiła się dużym echem. Panie prezydentowe i królowe przysyłały nam później mnóstwo wycinków z prasy. Karol Bellamy mówiła, nie no, Jolanta, zrobiłaś rzecz wielką. Brawo, Polska! Aż nie mogę uwierzyć, jak ci się udało? Z panią dyrektor Jacobi i całym naszym zespołem organizacyjnym, którego szefem był Janusz Stróżyna, też byliśmy zaskoczeni i dumni. Serdecznie panu Januszowi i całemu zespołowi dziękuję za wspieranie moich wszystkich działań przez 10 lat. Wspaniali ludzie. Następnego dnia zwiedzałyśmy pałac w Wilanowie, co także dla samego muzeum było niezwykłym wydarzeniem. Pojawiło się tam tyle wspaniałych osób naraz. Zaprosiłam na występ przed pałacem młodzież z niepełnosprawnościami ze świetnego zespołu Mazowiacy, prowadzonego przez Leszka Plocha. A na koniec konferencji zaproponowałam, żeby wybrzmiała piosenka We Are The World, podczas której wszystkie panie złapały się za ręce, co przyznaję było ujmujące, widziałam to na filmie. Byłyśmy autentycznie wzruszone. Jednym z gości był też premier Tadeusz Mazowiecki, który kilka lat wcześniej pełnił funkcję specjalnego wysłannika ONZ podczas wojny w Bośni i Hercegowinie. Mówił o losach dzieci, ofiar konfliktów zbrojnych. Dzieci, które widziały czystki etniczne. Chyba niedługo po konferencji pojechała pani do Sarajewa. Pojawił się nowy pomysł. Opowie pani? W 2000 roku poleciałam do Sarajewa na wielką konferencję zorganizowaną dla dziennikarzy z całego świata. Zaprosił mnie pan Bernard Marguerite, wieloletni korespondent mediów francuskich w Polsce, który przeprowadzał ze mną wywiady. Zobaczyłam, że Sarajewo po wojnie domowej, po tym krwawym konflikcie, który zakończył się ostatecznie układem pokojowym, wciąż wygląda koszmarnie. Ślady wojny, bombardowań, okaleczone walkami budynki było widać wszędzie, nawet za oknami hotelu. Pomyślałam, że wchodzimy w nowy XXI wiek i straszne byłoby wkraczać w kolejne milenium z poczuciem, że świat pełen jest tak wielkiej nienawiści. To Sarajewo przygnębiło mnie. Myślałam o nim jako o miejscu, z którego przyszła pierwsza wojna światowa, jako o tyglu, w którym wiecznie coś wrzało i gdzie równocześnie przez lata nikt nie pytał, czy jesteś Bośniakiem, Serbem czy Chorwatem. Ludzie żenili się ze sobą, mieszkali w symbiozie. Doszłam do wniosku, że koniecznie musimy stworzyć szkołę tolerancji, bo tego wszyscy potrzebujemy się uczyć. Co było dalej? Nie mam pojęcia, skąd było we mnie tyle pewności siebie, ale spotkałam się z prezydentem Bośni i Hercegowiny w Sarajewie i powiedziałam, że moim marzeniem jest zrobienie w tym mieście szkoły tolerancji. O pomoc poprosiłam generałów SFOR-u, czyli sił stabilizacyjnych NATO. Matko, ile razy ja się z nimi spotykałam. I znowu, kiedy teraz rozmawiamy, myślę sobie, ile było we mnie śmiałości i determinacji. Na tym etapie możemy to już zdiagnozować. Ogromnie dużo, jak zwykle. Tylko co tym razem panią napędzało? Chciałam stworzyć projekt, w którym powiemy głośno, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Po prostu ludźmi. Każdy ma prawo do życia, do samostanowienia. I nikt nie ma prawa zabijać innych tylko dlatego, że oni wyznają odmienne wartości w życiu. Nie mogliśmy jednak zrealizować tego projektu w Sarajewie. To było zbyt niebezpieczne z wielu powodów, także ze względu na miny. Co w tej sytuacji? Wróciłam do Polski i spotkałam się z Wojtkiem Eichelbergerem, którego zawsze bardzo ceniłam i cenię. Powiedziałam, słuchaj, mam taki pomysł, co myślisz? Dalibyśmy radę zrobić projekt psychologiczny dla młodych ludzi w Polsce? Tylko musiałby on poruszyć ich do cna, wejść w bebechy. Zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie zrobić coś, co sprowokuje ich do zmiany sposobu myślenia. Pracowaliśmy nad tym projektem z Wojtkiem i z całą grupą osób przez rok. Kiedy byłam w Sarajewie, poznałam świetnych miejscowych nauczycieli, Bośniaków, Serbów i Chorwatów. To oni byli pierwszym zespołem, który zaprosiliśmy jako przyszłych wychowawców młodych ludzi, których zamierzaliśmy zaprosić w kolejnym roku. Zorganizowaliśmy pierwsze spotkania, warsztaty zapoznawcze. Po kilku dniach spotkaliśmy się z Wojtkiem i mówimy do siebie zgodnie, to nie był dobry pomysł. To nigdy nie wyjdzie. Skąd taki radykalny wniosek? Ich wzajemna nienawiść była tak głęboka. Otwieraliśmy najgłębsze rany. Dziewczyny płakały. Było ogromne napięcie, a my byliśmy przerażeni. Ale po tygodniu mówimy nie. Wiemy, jakich użyć instrumentów, żeby te osoby mogły się wykrzyczeć, wyrazić swoją gigantyczną złość, żeby wzajemnie się otworzyły przed tymi, których nienawidziły. No i raptem oni powiedzieli, okej, spróbujmy się porozumieć. Słowem kluczem było słynne dignity. Godność. Tak, godność. Godność była najważniejsza dla każdej z tych nacji. Jest najważniejsza dla każdego z nas. Nie mam prawa postponować kogoś, kto inaczej widzi świat, inaczej kocha czy inaczej wierzy. Bo każda z tych osób ma swoją godność. I to dignity zapisywaliśmy w różnych miejscach, żeby mieć je przed oczami. I tak w 2001 roku powstał tęczowy most, letni obóz pod Olsztynkiem, w którym wzięły udział 73 młode osoby z 20 krajów. Czyżby znowu pomogły królowej pierwsze damy? Tak. Napisałyśmy do tych wspaniałych kobiet listy z prośbą, aby pomogły wybrać chętnych nastolatków, na przykład kogoś z Dublina i kogoś z Belfastu. Czyli z dwóch Irlandii, które zaledwie 3 lata wcześniej podpisały porozumienie pokojowe. Otóż to. Hiszpańską królową poprosiłam, żeby wytypowała kogoś z Madrytu i z kraju Basków. Chcieliśmy, żeby przyjechały osoby z Izraela i z Palestyny i tak dalej. Z miejsc, gdzie podziały etniczne, narodowościowe, religijne były największe i najbardziej dotkliwe. Tak właśnie tworzyliśmy tę grupę. Przyjechali także Bośniacy, Serbowie i Chorwaci ze swoimi fantastycznymi opiekunami, którzy, jak mówiłam, już rok wcześniej odbyli z nami bardzo trudne szkolenie. Jako wychowawcy byli przygotowani. Poprosiłam o pomoc organizacji obozu także byłego dyrektora szkoły Oli, pana Aureliusza Leżeńskiego, z którym świetnie nam się współpracowało w trudnych czasach licealnych Oleńki. Drugie społeczne liceum ogólnokształcące przy Nowowiejskiej w Warszawie było szkołą życia i hartu ducha. Kiedy gdzieś wyjeżdżali, często spali w spartańskich warunkach. W 2001 roku Ola już studiowała, ale spotkałam się z panem dyrektorem i zapytałam, czy zechciałby wziąć udział w projekcie. Wspólnie z Wojtkiem wyłonili grono osób, które także uczestniczyły w przygotowaniach. Klimat tego wydarzenia przypominał chyba obóz harcerski. Tak, zresztą mieliśmy świetnego fachowca, harcmistrza Jerzego Wiśniewskiego, który odpowiadał za rozlokowanie całego obozu. Bardzo ważną rolę odgrywał także Marcin Zaleski, który później stworzył podręcznik opisujący przebieg naszego 10-dniowego przedsięwzięcia. A dlaczego lasy pod Olsztynkiem? Zastanawialiśmy się wspólnie, gdzie to zrobić i przypomniało mi się, że byłam kiedyś w takim świetnym ośrodku, nazywał się Perkos, właśnie pod Olsztynkiem. Wokół las, jezioro. Potrzebowaliśmy warunków, w których mogliśmy wykonać dziesiątki zadań. Stworzyliśmy tak zwane wioski, czyli 10 wielkich namiotów, w których wymieszaliśmy dzieciaki. Bo rzecz jasna, Serbowie chcieli być razem, Bośniacy razem, boczyli się na siebie. Powiedziałam, nie, kochani, wszyscy się mieszają. W każdym namiocie znaleźli się uczestnicy z różnych zakątków świata, oczywiście także Polacy. No, istna wieża Babel. Warunkiem była znajomość angielskiego, bo w tym języku się porozumiewaliśmy. Jakich działań organizacyjnych wymagał ten projekt? I skąd wzięły się na niego pieniądze? O tym zaraz opowiem. Co do organizacji. Musieliśmy się spotkać z generałami wojska. Mają przyjechać dzieci z Izraela i z Palestyny. A Izrael od razu informuje nas, że z dziewczyną i z chłopakiem z ich kraju przyleci też 2 komandosów. Powiedziałam, mowy nie ma. To w ogóle nie wchodzi w rachubę. Szczerze powiedziawszy, moje rozmowy z panem ambasadorem Izraela były trudne, ale osobą, która mi bardzo pomogła w pertraktacjach, był Szymon Peres. Urodzony jako Szymon Perski, w polskim wówczas Wiszniewie. Bardzo doświadczony polityk, były premier, kilka lat później prezydent Izraela, laureat pokojowej Nagrody Nobla, który wierzył w możliwość w miarę bezkrwawego współistnienia Izraela z Palestyną. Znaliście się wcześniej? Tak. Ogromnie go lubiłam i ceniłam. Spotykaliśmy się z Szymonem w Izraelu i w Polsce. Miał świetne relacje z moim mężem, więc napisałam do niego, czy zechciałby przyjechać i wygłosić przesłanie do dzieci. Ku mojemu zdziwieniu powiedział: Jolanta, jak najbardziej, będę. Udało mi się też ściągnąć Paulo Coelho. Od wielu lat się z nim znałam i wiedziałam, jaką siłę rażenia mają jego książki. Jak chętnie są czytane przez młodych ludzi, zwłaszcza pierwsza, Alchemik. W latach 90. jego popularność była gigantyczna. Do teraz Brazylijczyk sprzedał na całym świecie ponad 200 milionów egzemplarzy tej książki. Tak więc Paulo powiedział: Jolanta, przyjadę. Nie wierzyłam. A trzecią przemawiającą podczas obozu osobą był mój mąż. Tylko faktycznie pojawił się jeden niuansik. Pieniądze. Policzyliśmy, jakie kwoty będą nam potrzebne. Ogromne. Jak się udało je zdobyć? Znałam fajnego człowieka, był przedstawicielem Winterthuru na Polskę. Spotykaliśmy się wcześniej, bo firma przekazywała pieniądze na nasze projekty, między innymi na Otwórzmy Dzieciom Świat, czy na dofinansowanie obozów rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Pan Roger Scherer powiedział mi, że polski oddział firmy nie da rady wesprzeć nas tak dużą sumą. Ale gdybym poleciała do centrali, do Curychu i zechciała przed zarządem przedstawić projekt, to może się uda. Przypuszczam, że tak właśnie pani zrobiła. Jasne, że poleciałam. Z dzisiejszego punktu widzenia aż trudno mi uwierzyć, że to wszystko się udało. Mój angielski nie jest perfekcyjny. Zaczęłam się uczyć przed 40, po to, żeby móc prowadzić i rozwijać moją agencję Real Estate. Do Curychu pojechałam przygotowana. Opowiedziałam, z kim współpracuję, o co nam chodzi. I dostałam 100 tysięcy franków szwajcarskich, co było naprawdę niewiarygodne. Nazwaliśmy ten projekt Rainbow Bridge, tęczowy most. Flaga z tęczą symbolizująca różnorodność powiewała nad naszym obozem. A jak wyglądał ten obóz? Dzisiaj niestety trudno znaleźć o tym wydarzeniu jakiekolwiek informacje. Marta Mesarosz przyjechała do was, nakręciła dokument, ale trzeba zadać sobie sporo trudu, żeby do tego filmu dotrzeć. No niestety. W Perkozie byłam przez 10 dni. Brałam udział we wszystkich spotkaniach. Mieliśmy wiele kreatywnych zajęć, plastyczne, muzyczne. Była nawet nauka gry na bębnach, w której z przyjemnością brałam udział. Wydawało mi się, że po prostu energicznie się w nie wali i już. Ale nie, to nie takie proste. Wokół naszego obozu niemal cały czas było słychać te bębny. Od czego zaczynał się dzień? O 7 rano była pobudka, potem śniadanie. Musieliśmy stworzyć kuchnię dla różnych grup. Była ogólna, wegetariańska, koszerna i halal. Dla pań, które gotowały, to było poważne wyzwanie. Zaraz po śniadaniu zaczynały się zajęcia psychologiczne w grupach. Hasłem przewodnim wszystkich działań było tolerancja i godność. Zadań były dziesiątki. Na przykład budowanie tratwy, którą najszybciej i w jednym kawałku z bagażem dopłynie się do dużej łodzi dryfującej na środku jeziora. Serbowie, chłopcy w wieku 16-17 lat, ale wyglądający na dwudziestoparolatków, przeżyli w końcu wojnę. Rach, ciach i już zrobione. Niestety tratwa rozpadła im się na wodzie, a ładunek zatonął. Inni, którzy współdziałali ze sobą i zastanawiali się nad tym, jak rozmieścić poszczególne elementy, wygrali, bo liczyły się komunikacja, umiejętność planowania i wzajemne zaufanie. Zadania zajmowały cały Boży dzień. Uczestnicy byli kompletnie zmęczeni, ale oczywiście codziennie wieczorem musiały być tańce. O, ale nie mogę nie opowiedzieć też o grupie palaczy. Słucham? Tak, tak, palaczy. To było bardzo suche lato i nasi polscy generałowie, którzy mieszkali z nami incognito, po konsultacji z nadleśnictwem wyznaczyli miejsce, w którym można było palić papierosy. Mały fragmencik okolony piaskiem z gaśnicą pod ręką. Przecież wiedziałam, że chłopcy z Bałkanów palą te papierochy. Pomyślałam, nie zmienię tego, ale trzeba zrobić coś, żeby zadbać o bezpieczeństwo. A kto też palił? Paulo Coelho. więc palący nastolatkowie mówili do kolegów: pozapisywaliście się na różne zajęcia, nasza grupa palaczy jest najfajniejsza. Coelho został z nami przez kilka dni. Był oczywiście bardzo zajętym człowiekiem, spotkania z nim były płatne, ale do Polski przyleciał za własne pieniądze i był z nami, nie oczekując żadnej gratyfikacji. Bardzo szczerze i bezpośrednio opowiadał o swoich doświadczeniach, o tym, że był alkoholikiem, że różne używki odgrywały w jego życiu ważną rolę. Mówił: szukajcie siebie, szukajcie swojego miejsca w życiu. Ojej, jeszcze muszę powiedzieć o cudownym koncercie, który zaśpiewała dla nas wszystkich na koniec w skansenie w Olsztynku Kaja. Cudowna, genialna zabawa i wspólne śpiewy. Kajusiu, byłaś wielka. Myśli pani, że obóz realnie zmienił coś w uczestnikach? Tak trwale, nie na chwilę? Każdego dnia obserwowaliśmy stopniowe zmiany. Siadaliśmy w grupie wychowawców i podsumowywaliśmy, co się już udało, a co jeszcze mamy do zrobienia. Wiedzieliśmy, że porozumienie idzie bardzo powolutku, a konflikty trzeba rozwiązywać na bieżąco. Ale w drugiej połowie obozu miał nas odwiedzić Szymon Peres. Czekamy na niego. Minister Marek Siwiec obiecał go odebrać i przywieźć na Mazury. W tym czasie wrzało na Bliskim Wschodzie. Oglądałam wiadomości i myślałam: mowy nie ma, Peres się nie pojawi. A jednak rano odbieram telefon od Marka, który mówi: Jola, Szymon Peres przylatuje do Warszawy, a stamtąd dotrze do was helikopterem, bo podróż autobusem trwałaby zbyt długo. Czekamy. Nagle w oddali słychać śmigło. Leci! Wylądował na łące obok obozu. A potem miał najwspanialszy wykład dla młodych ludzi. Oniemieli. Co takiego im powiedział? Szymon to najwspanialszy Rebbe. Ktoś, kto mówi z głębi serca. Snuł opowieść w naszym świetlicowym namiocie, a młodzież siedziała po turecku bez ruchu. Kiedy wyjechał, po tym jak już porobiliśmy sobie z nim dziesiątki zdjęć, dzieciaki na wielkim Brystolu napisały: Szymon Peres tu był. I była wielka cisza. Musieli przetrawić to, co do nich powiedział. A powiedział rzecz bardzo ważną, także dla mnie. Czy wiecie, dlaczego morze martwe jest martwe? Ponieważ tylko bierze. Nie oddaje niczego. Nie ma żadnych odpływów. Pamiętajcie, w waszym życiu nie możecie tylko brać. Musicie też dawać. Nawet ci zahartowani w bojach Serbowie mieli łzy w oczach. To był moment przełomowy. Ale już wcześniej, w połowie obozu, zaczęły pojawiać się sympatie i miłe interakcje. Młodzież nie zamykała się w podgrupach. Wychodzili z namiotów, grali w siatkówkę, w piłkę nożną. Cały dzień action, action, action. A kiedy obóz się kończył, mówili: Madam President, my będziemy Rainbow Warriors. Wzruszające, przyznaję. Ten obóz jest jednym z najwspanialszych projektów, w jakich brałam udział. Kiedy po 10 dniach przyjechały po młodzież autobusy, kiedy już wszystkich wyściskaliśmy, wycałowaliśmy i pożegnaliśmy, siedliśmy, my, grupa organizatorów, w tym opuszczonym wielkim namiocie, w którym znajdowała się nasza świetlica, i po prostu płakaliśmy. Udało się. Ta misja miała sens. Przez kolejny rok pisaliśmy wspomniany już podręcznik, z którym byłam na sesji ONZ poświęconej prawom dzieci. Powiedziałam: w dowolnym miejscu świata można zrobić taki obóz. Trzeba tylko znaleźć odpowiednich ludzi i środki. W tekście opisaliśmy każdy dzień po kolei, co się działo, co robiliśmy, jak osiągaliśmy nasze cele. Ciągle warto organizować w Polsce szkoły tolerancji. Powinniśmy robić je właśnie w tym momencie dla młodych ludzi, ale i dla polityków, ponieważ ci ostatni mają jakieś bielmo na oczach. Nie mogą przestać się kłócić. A o czym z młodzieżą rozmawiał pan prezydent Kwaśniewski? Mój dobry mąż miał spotkanie o polityce na wschodzie, ale i o miejscu Polski w Europie. Przecież wtedy, w 2001 roku, jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, ale wierzyliśmy głęboko, że osiągniemy wszystkie cele, żeby w 2004 roku wstąpić z powrotem do tej wielkiej europejskiej rodziny. Dialog i tolerancja to najlepsze sposoby na zorganizowanie życia społecznego, mówił do dzieciaków. W kolejnych latach w różnych krajach odbyły się kolejne obozy, właśnie pod szyldem szkół tolerancji. Tak, zorganizowaliśmy na przykład obóz nad jeziorem Issyk-Kul w Kirgistanie dla zupełnie innej grupy młodych ludzi. Zamiast Mazur, Azja Środkowa. Bardzo trudny obszar, pełen konfliktów. Pomagała mi małżonka pierwszego prezydenta Kirgistanu, Askara Akajewa Mairam. Miejsce było niezwykłe, bo to ogromne, krystaliczne jezioro Issyk-Kul, na dodatek słonawe, znajduje się w kotlinie gór Tien Shan. Dzieciaki mieszkały w namiotach otoczone siedmiotysięcznikami. Co to musiały być za widoki? Niebywałe. Chodziliśmy na wyprawy wysoko w góry, trzeba było się wspinać. Naokoło pachniały zioła. Jeśli któreś z dzieci gorzej się poczuło, nie miało już siły się wdrapywać, z jurt przyjeżdżali konno chłopcy, bez siodeł, trzymając się konia za grzywę. I te moje dzieciaki podwozili do bazy. Był też obóz na Cyprze. Kolejne miejsce wyrazistego podziału na dwie części, grecką i turecką. Niezwykłe było to, że organizatorką tego obozu była Dafne, uczestniczka naszego obozu w Olsztynku. Przy szkołach tolerancji miałam oczywiście wsparcie pani Jakobi, ale także pani Ireny Lichnerowicz, która pracowała w zespole protokolarnym prezydenta. Tak, uważałam, że to jest sianie ziarna, z którego kiedyś można będzie zbierać plony. Bo to, że uczyliśmy ludzi tolerancji, to, że wracali do swoich krajów wyposażeni w nową wiedzę, dawało nadzieję, że w jakimś wymiarze będą przekazywać ją dalej.